w Radiu Zachód Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa i witam także naszych wszystkich gości. Dziś podobnie jak przed tygodniem po dwóch gości w obu studiach i w Zielonej Górze oraz w Gorzowie, a także dwójka gości przy telefonach. Studia w Gorzowie, poseł Elżbieta Błonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Krzysztof Grzesiowski, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry Państwu.
Studia w Zielonej Górze, Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Witam Państwa.
Jan Anderkiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Oraz dwójka gości przy telefonach. Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
A także Krzysztof Łopatowski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zatwierdzone przez Sejm przepisy zakładają, przypomnę tak pokrótce, m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także zakaz wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych. No i teraz trochę statystyki. Zagłosowało 176 posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Przeciw było 38. Wśród nich minister zdrowia Jan Krzysztof Ardanowski. Przeciwko nowelizacji. Przepraszam, oczywiście. Przeciwko nowelizacji głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski, w tym jej lider i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 15 przedstawicieli Porozumienia, w tym Jarosław Gowin, wstrzymało się od głosu. Za zmianami głosowało 128 posłów Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było 4, wstrzymał się 1. Nowelizację poparło także wszystkich 48 posłów Lewicy. Z kolei przeciwko głosowało wszystkich 11 posłów Konfederacji. To jest taka statystycznie, żebyśmy mieli pełen obraz tutaj głosowania.
Trzeba dodać, że pani minister Emilewicz głosowała za.
Dobrze, i teraz tak. Sama ustawa, jakie jej znaczenie, to jest jedno, ale z drugiej strony jej przyjmowaniu towarzyszy, w zasadzie towarzyszy polityczne zamieszanie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciwko noweli, zostaną zawieszeni w prawach członków partii i będzie to połączone z utratą stanowisk w Sejmie i w okręgach. Tak zapowiedział wczoraj szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. No i teraz będę już Państwa pytał o scenariusze wydarzeń i o to, co może być dalej. Od pani poseł rozpocznę. Pani poseł, jaki jest stan koalicji przed południem w sobotę? Bo koalicji od piątku nie ma, powiedział Marek Suski.
No nadal nie ma. Nic się nie zmieniło, ale tak jak słucham niektórych politycznych dziennikarzy, to mówią, że poprzeczka jest jeszcze wysoko postawiona dla koalicjantów i że no być może podejmą próbę pokonania tej poprzeczki. Więc najbliższe dni pewnie pokażą, czy koalicjanci by dotychczasowi są skłonni do rozmów, ponieważ te trudności w rozmowach były już od kilkunastu tygodni, stąd ujawniły się przy głosowaniu wprost. I teraz pytanie, czy koalicjanci chcą zostać poza rządem i czy rząd, bo rząd mniejszościowy, no niestety ma ogromne trudności trwania po prostu, bo nie będzie miał większości w Sejmie, jest potrzebny Polsce. Jest potrzebny Polsce.
Ta najnowsza historia, bo przecież pamięta pani, no były rządy mniejszościowe, które
Sama byłam senatorem w rządzie mniejszościowym premiera Buzka.
Czyli koniec koalicji, rząd mniejszościowy, w konsekwencji...
Ale wtedy to trochę inaczej
było.
A w
konsekwencji nowe wybory parlamentarne, taki scenariusz?
No tak. W konsekwencji tak, ponieważ jeżeli nie będzie można uchwalać ustaw, trzeba rozwiązać parlament.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwości tak bardzo zależało na przyjęciu tej ustawy?
Myślę, że jest to pytanie też do samego prezesa partii, dlatego że tak się podzieliły głosy. Ja w pierwszym głosowaniu też miałam wątpliwości, dlatego że uderza to w dużą grupę hodowców.
Właśnie pytanie, czy ona jest duża?
No, można powiedzieć, że futerkowa nie jest duża.
Nie jest duża.
Natomiast jeśli chodzi o ubój rytualny, hodowla mięsa wołowego, że tak powiem, zwierząt na mięso wołowe i eksport z Polski, no tutaj jest trochę większa grupa. Stąd też kilku przedstawicieli rolniczych, posłów ze wschodniej części Polski zdecydowało się, że no dostali sygnał, że mają blokowane biura poselskie, zdecydowali się na głosowanie przeciw tej ustawie. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego w tym momencie, bo to jest pytanie do wnioskodawców. Dlaczego w tym momencie taka ustawa, a to przede wszystkim jakby jej promotorem jest sam prezes partii, Jarosław Kaczyński. Dlaczego w tym momencie? Bo można było wybrać różne inne momenty. Nie wiem, to jest też pytanie do strategów politycznych. Było to trudne też dla tych, którzy opowiadają się przeciwko aborcji eugenicznej, więc dlaczego nie najpierw temat obrony życia nienarodzonych, a potem obrony życia zwierząt, obrony dobrostanu zwierząt, bo to nie tylko życie, ale przede wszystkim jak my traktujemy zwierzęta, jak my ludzie traktujemy zwierzęta, czy traktujemy je dobrze, czy źle, no okazuje się, że źle. Natomiast jest to na pewno tak, jak piszą niektórzy dziennikarze, na przykład Piotr Zaremba chyba. Bardzo trudny też moment dla samego prezesa partii, bo to jest takie pytanie, czy rzeczywiście nastąpi złamanie tutaj jakby oporu, który jest w Zjednoczonej Prawicy, który jest, był w Zjednoczonej Prawicy, bo w tej chwili jakby nie ma tych rozmów i jest rząd mniejszościowy, natomiast czekamy.
Pytanie do Marka Kamińskiego z Platformy Obywatelskiej. Pan wierzy w to, że to już koniec koalicji? Marek Suski powiedział wczoraj tak, nasi koalicjanci powinni pakować już biurka.
No przed chwilą pani poseł Płonka powiedziała, że tej koalicji w dalszym ciągu nie ma, więc trudno, żebyśmy podważali słowa osoby, która jest jednym z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie wie lepiej, krótko mówiąc, co tam się dzieje. Ja myślę, że polityka jest jak sinusoida. Raz wysoko, raz nisko. I czasami się trzeba zmierzyć z trudnymi tematami. I ten temat, ten trudny, rzeczywiście tutaj akurat wybrał pan prezes Kaczyński. Skończyło się, jak się skończyło, że zachwiało to mocno koalicją Zjednoczonej Prawicy. I teraz pytanie, czy zwyciężą emocje, którymi jakby kieruje się w dużej mierze pan minister Ziobro, czy też kunktatorska wyliczanka idąca na to, żeby zatrzymać posady, utrzymać kurs deformy państwa polskiego polegającym na rozbiciu całkowicie niezależnego sądownictwa i innych działań, z którymi mamy do czynienia przez te ostatnie 5 lat. Pytanie właśnie, co zwycięży.
No pytanie, czy jest możliwe, żeby przed mikrofonem stanęli na przykład w poniedziałek Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, oznajmiając, trudna sytuacja za nami, problemy minęły, dalej kroczymy dalej.
No tak, no ale to jest też wyzwanie dla polityków, czy sobie po prostu z tym poradzą. Rządy mniejszościowe, mieliśmy tutaj takie przypadki w III Rzeczpospolitej, ale one były bardzo krótkie, a tutaj mamy, no jeszcze nie mamy połowy kadencji i miałby zafunkcjonować rząd mniejszościowy, to czarno widzę. Pewnie byłyby szybko wybory.
No pytanie, czy taki rząd w pana ocenie ma szansę przetrwania? I ile?
No to jest pytanie właśnie, na ile będzie ta większość w tym mniejszościowym rządzie, znaczy iloma głosami będzie dysponował PiS, tak? Czy to będzie ta liczba tych posłów, którzy teraz głosowali za tą ustawą, czy to jeszcze, nie daj Boże, się dla nich zmniejszy? I czy będzie, czy te tematy, które będą potem stawiane na forum sejmowym, będą zyskiwały sobie jakąś tam większość z pozostałych, także i opozycyjnych klubów, no bo są przecież takie rzeczy do przegłosowania i stanowienia prawa, które no i tak wszyscy się zgadzają, prawda? Jakieś tam oczywiste rzeczy. Natomiast oczywiście są takie, które mają podtekst zdecydowanie polityczny i wtedy jest kłopot.
Poseł Bogusław Wątor, teraz pytanie do pana. W zasadzie to samo do każdego. Dlaczego ustawa o ochronie zwierząt w pana ocenie tak bardzo poróżniła koalicjantów?
No, a czemu nie chce mi pan pozwolić na tą pierwszą część?
Ależ proszę bardzo.
Podyskutować.
To pytanie jest pokrewne.
Tak, bo ja powiem tak. Po pierwsze, czy zadawał pan pytanie, czy dzisiaj rząd trwa, czy mamy rząd mniejszościowy. No, moim zdaniem rządu mniejszościowego póki co jeszcze nie mamy, bo wszyscy ministrowie, wiceministrowie mają swoje teki, sprawują swoje urzędy, więc rządu mniejszościowego jeszcze nie mamy. Mamy tylko słowa, w słowach tylko chęci, widzimy dopiero w działaniu jest potęga. Więc poczekajmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po drugie, w rozwiniętych demokracjach rządy mniejszościowe są sprawowane i niekiedy nawet przez całą kadencję i nie jest to nic normalnego. Nie chciałbym, żeby tutaj tak zabrzmiało, że ja jestem za tym, żeby PiS rządem mniejszościowym funkcjonował, bo ja będę się cieszył, jak rządy Prawa i Sprawiedliwości jak najszybciej się skończą, tylko w rozwiniętych demokracjach rząd mniejszościowy jest rzeczą normalną, bo przecież co innego jest stanowienie prawa, czyli uchwalanie ustaw, o czym wspominała pani poseł. I tutaj trzeba znaleźć większość w parlamencie, trzeba dochodzić do kompromisów, bo uprawianie polityki to jest umiejętność zawierania kompromisów, a nie walcem rozjeżdżanie opozycji. Ja wiem, że dzisiaj PiS-owi opozycja jest do niczego niepotrzebna, bo oni mają sposób uprawiania władzy właśnie taki walcowaty, więc albo mamy większość i wałujemy wszystko, a opozycja tam sobie może pogadać albo i nie pogadać, ale to nie jest sposób właśnie uprawiania polityki. Właśnie rządy mniejszościowe może by Prawo i Sprawiedliwość nauczyły tej prawidłowej, demokratycznej polityki. Chcę powiedzieć, że rządy Leszka Millera, później przywołanego premiera Belki, trwały ponad pół kadencji, więc to nie było tak mało i można było te rządy sprawować. I ostatnie pytanie pana zadane, panie redaktorze, w tej kwestii, to ja uważam, że to jest gra wszystkich stron, czyli PiS-u i współkoalicjantów w układzie rekonstrukcji rządu, czyli negocjacji. No, każdy tu próbuje swoje ugrać jak najwięcej i te działania, i te głosowania, które się wydarzyły, są pokłosiem właśnie tych rozgrywek. Ja nie wiem, co by musiało się stać, żeby te trzy strony się nie dogadały. Moim zdaniem wszystkie chcą się dogadać i wszystkie chcą dalej trwać, ale chcą mieć jak najlepszą pozycję wyjściową do dalszych właśnie rozmów negocjacyjnych. Oczywiście niekiedy jedno zdanie wypowiedziane za dużo, czy jeden wyraz może spowodować jakby ruinę całych rozmów i tak też może się wydarzyć, ale na dziś jestem przekonany i w 100% pewny, że nie o to chodzi, żeby rozwalać koalicję czy doprowadzać do wcześniejszych wyborów, tylko żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną. A odnośnie przejścia do ustawy dotyczącej zwierząt, no to tutaj już pani poseł na ten temat odpowiedziała. Myśmy nie byli wnioskodawcami. Ja mogę powiedzieć, że się cieszę, bo jako jedyny klub żeśmy w pełni zagłosowali za tą ustawą, bo zwierzęta powinny mieć swoje prawa i to nie jest coś, co można traktować jak przedmiot.
No i kolejny głos w dyskusji, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jan Andrykiewicz.
Szanowni Państwo, ja z dziada pradziada jestem polskim chłopem i dzisiaj chciałem się nisko pokłonić posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji, także Solidarnej Polski i osobiście panu Ardanowskiemu, że broni ostatniej reduty polskiej gospodarki, bo tylko w rolnictwie mamy tą wartość dodaną, gdzie praca polskiego rolnictwa jest warta tyle samo, co holenderskiego rolnictwa, że polscy rolnicy często przodują i mają lepsze wyniki, szczególnie w hodowli bydła, w tym bydła mięsnego, a w hodowli drobiu, to my jesteśmy liderem światowym. To jest potęga. I na to wszystko powinniśmy patrzeć jak na perłę w koronie. Zniszczyliśmy przemysł stoczniowy, bo trzeba było się podporządkować Unii. Przemysł samochodowy. Dlaczego? Rumuni, Czesi potrafią produkować swoje samochody. W tej chwili dobijany jest Ursus. Za 10 milionów długu ma przestać istnieć polska firma, która kiedyś produkowała 60 tysięcy ciągników rocznie, uprzemysłowiała nie tylko Polskę. Myśmy do Danii eksportowali polskie ciągniki. A dzisiaj ta ostatnia reduta jest niszczona. Ja rozumiem, trzeba zmienić warunki funkcjonowania zwierząt futerkowych. Mój szwagier od 55 lat hoduje zwierzęta. Kiedyś to były duże ilości, a teraz zostało mu kilka nutrii. przyjaciół, kilka przyjaciół. I w myśl tej ustawy, co będzie musiał zamordować te nutrie, bo to są zwierzęta futerkowe. One niekoniecznie na futerka są hodowane. Wielu polskich rolników trzyma po kilka nutri. Niektórzy nawet trzymają lisy. To nie jest tylko te 800 wielkich firm, niektóre absurdalnie wielkie. Można by zmniejszyć, że nie większe jak 1000 norek, że jakieś ograniczenia i poprawa dobrostanu. Tak, absolutnie tak. Ale nie w takim głosowaniu, nie w takim chocholim tańcu. Panowie z SLD, z Platformy, ja was tak szanowałem, a wyście uczestniczyli w tym nocnym chocholim tańcu, gdzie podejmuje się decyzje w nocy, trochę po północy, gdzie się pracuje do rana, dobra zmiana, pracuje do rana. Po co? To jest tak ważna ustawa, że trzeba ją debatować z pół roku. Trzeba dać głos wszystkim tym hodowcom, a już jeśli chodzi o hodowców bydła, oni 2 lata temu zostali ciężko dotknięci przez jeden reportaż. Jeden reportaż. W całym świecie jest zalegające bydło, no bo bydło czasami nogę złamie, tak jak człowiek łamie nogę i leży. I trzeba coś z tym zrobić. I w wyniku tych działań polski chłop stracił 2 złote na kilogramie wołowiny. Sam hoduje bydło wołowe od urodzenia. Praktycznie zawsze mieliśmy w gospodarstwie bydło. Nieopłacalność całkiem spadła. Zróbmy coś z tym w sposób odpowiedzialny.
Proszę też zwrócić uwagę, że liczba hodowców zwierząt futerkowych nie jest znacząca z perspektywy wpływów do budżetu. Ponadto w branży pracuje nieco ponad 800 osób w skali kraju.
No podobno 4000, a tak w rzeczywistości to na pewno 15000. Te zwierzęta wymagają opieki, ale ja jestem za tym, żeby zmniejszyć te hodowle. Naprawdę w niektórych hodowlach, jak ja sobie przypominam szwagra zajmującego się hodowlą lisów, mówi, popatrz jakie to szczęśliwe zwierzęta. Najadł się mięsa, leży na słońcu, wygrzewa, a futro jakie ma piękne. A spójrz na tego lisa w lesie, który jest wygłodniały, wystraszony, czy go psy nie rozszarpią, chociaż on też rozszarpuje zające. Taka jest natura i my tą naturę powinniśmy szanować, a przede wszystkim powinniśmy szanować polskiego człowieka i powinniśmy szanować polskie prawo. Nie dajmy się wmanewrować w jakieś nocne dyskusje, w jakąś sytuację, jakby wróg stał u bram, że trzeba podjąć obronę. Nie ma nic takiego. 10 lat dali sobie Francuzi czy Holendrzy na zmianę w zwierzętach futerkowych. Dali olbrzymie odszkodowania. 1000 euro za jedną samicę. To naprawdę straszne, straszne pieniądze. A my jesteśmy biednym krajem i nie będziemy bogatym, jak nie zadbamy właśnie o te kierunki produkcji, które dają efekty finansowe, które dają eksport. A to jest sprawa eksportowa i poprawiajmy, ale nie niszczmy, bo tak jak kiedyś myszy podobno zjadły popiela, tak norki mogą zjeść nową tą koalicję aktualną.
I kolejny głos w dyskusji, Krzysztof Grzesiowski, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Szanowni Państwo, w mojej ocenie ta ustawa jest pewnym wyrażem elementarnej wrażliwości i zawsze czas jej uchwalenia można dyskutować, czy był prawidłowy, czy w tym momencie, czy w innym. W ostatniej kadencji Sejmu ustawa dotycząca zakazu chowu zwierząt futerkowych nie została przeprocedowana z uwagi na opór lobby futerkowego. Obecnie udało się ją uchwalić. Wprowadza rozwiązania, które na celu jest ochrona zwierząt. I każdy, kto ma nawet małe poczucie wrażliwości, powinien tą ustawę poprzeć. Taki był cel, aby zyskała ona poparcie ponadpartyjne i to się udało zrobić. Zawiera wiele rozwiązań, które są oczekiwane. Wydaje mi się, że w XXI wieku jesteśmy w stanie zrezygnować z przemysłowego uboju rytualnego, który czerpie wzorce sprzed kilku tysięcy lat i nie ma takiej potrzeby, żebyśmy kontynuowali to. Tak? Mamy możliwość zadawania śmierci zwierzętom w sposób, które nie odczuwają bólu, tak? Przez pozbawienie świadomości.
A to jest nieprawda po prostu. Są inne ekspertyzy, którzy mówią, że ubój rytualny jest optymalnym uśmiercaniem zwierzęta i wtedy zwierzę nie cierpi. Podobno Rzymianie właśnie popełniali samobójstwa, popuszczając sobie krew i zasypiali. Także to jest różne. Nie wiemy, co odczuwają zwierzęta. Tak, oglądałem to.
Większość opinii obiektywnych, a nie robionych na zlecenie firm, które trudnią się ubojem rytualnym, potwierdza, że zdecydowanie mniejsza aktywność mózgu jest w przypadku ogłuszenia pociskiem w uboju normalnym, kiedy zwierzę traci świadomość, niż w przypadku poderżnięcia gardła przez rzeźnika i czekania, aż zwierzę się wykrwawi i może to trwać nawet przy niektórych badaniach kilkanaście minut. Dziękuję.
No dobrze, ale są jeszcze koszta, bo rozmawiamy o jakby innym aspekcie tego tematu, ale są jeszcze koszta polityczne tutaj, które koalicja poniosła.
Koszty polityczne zawsze występują, tak? Wydaje mi się, że to był pewien test też w ramach prowadzonych rozmów dotyczących rekonstrukcji rządu. To temat lojalności członków koalicji Zjednoczonej Prawicy, tak? Ale temat jest otwarty. To głosowanie, że ustawa została przyjęta i część posłów PiS, jak i koalicjanci byli przeciw, Solidarna Polska czy Porozumienie się wstrzymało, z wyjątkiem pani Emilewicz, to powiem tak, to nie jest jeszcze temat zamknięty. Przed nami dalsze rozmowy. Wydaje mi się, że trudno mówić o tym, że koalicja już definitywnie się rozpadła, tak, dopóki nie dojdzie zmian w rządzie, które dokonuje prezydent na wniosek premiera, czyli z pominięciem tutaj Sejmu, to na chwilę obecną mamy rząd jeszcze większościowy. Jeżeli w tym tygodniu dojdzie do decyzji i prezydent zmieni członków, koalicjantów, dojdzie do zmiany ministrów, to wówczas będziemy mówić o rządzie mniejszościowym, który zgodnie z konstytucją może funkcjonować, zyskując poparcie większości dla określonych projektów ustaw.
I teraz Konfederacja, przepraszam, Krzysztof Łopatowski. Co kierowało posłami Konfederacji, którzy opowiedzieli się przeciwko ustawie?
Bardzo dużo. Tutaj można przytoczyć argumentów na to, dlaczego posłowie Konfederacji głosowali za. Ja chciałbym przeciwko, przepraszam, temu projektowi. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewne rzeczy, których państwo zupełnie nie poruszacie. Wyrażam przy tym głębokie ubolewanie, że kolega Grzesiowski, który jest prawnikiem wysokiej klasy, również na to nie zwraca uwagi. A przede wszystkim chciałbym państwu powiedzieć, że ta ustawa została przepchnięta w Sejmie jako projekt poselski, a nie rządowy, co sprawiło, że nie podlegała procesowi konsultacji społecznych. Dalej wprowadziła...
A to większość ustaw teraz tak jest przeprowadzana.
Ale to jest nadużycie prawa, to jest zgwałcenie zasad demokracji i trzeba
to
o tym
prawda.
Głośno mówić, tak? Wprowadza ona takie konsekwencje, a nie została przedyskutowana ani z rolnikami, ani z naukowcami. Rolnictwo to jest system naczyń połączonych i to jest tragedia. To jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Ja sobie zadałem ten trud i przeczytałem tę ustawę. I to jest problem, co mnie oburza. A mianowicie oburza mnie to, że w tej ustawie zawarte są normy prawne, które naruszają wolności obywatelskie. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych będą mogli wchodzić do prywatnych domów, mieszkań, gospodarstw bez zgody właścicieli, mimo ich sprzeciwu. Będą korzystali z asysty policji, asysty straży miejskiej. Przecież ustawowo do domu można wejść tylko wtedy, kiedy się ma nakaz sądu lub prokuratora. To są rzeczy niesłychane, proszę państwa. Dalej, wszyscy państwo jesteście za członkostwem w Unii Europejskiej. Ja jestem przeciw, a zwrócę państwu uwagę na jedną rzecz. Ten akt prawny nie został notyfikowany w Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania o przygotowywanych aktach prawa krajowego. I proszę państwa, to będą tego bardzo wielkie konsekwencje. Przypomnijcie sobie państwo ustawę, która zabraniała, opodatkowywała gry hazardowe. Co się działo? Sądy musiały uniewinniać takie osoby. I w tej chwili miała to bardzo poważne konsekwencje społeczne. To się nie skończy w taki sposób. Proszę zwrócić uwagę na to, że piątka dla zwierząt uderza w całe polskie rolnictwo, bo to jest system naczyń połączonych. Tego nasi posłowie kompletnie nie rozumieją. To są maszynki, które naciskają bezmyślnie przycisk, nie przeczytawszy aktu prawnego, nie dokonawszy jakiejś analizy sensownej tego aktu prawnego. To wszystko po prostu jest...
Zapewniam jest pana, że to tak nie
tak
jest.
Nie może pan mówić, proszę, że pana, jesteśmy maszynkami, bo to
wiem,
jest nieprawda.
Tak jest. No to w jaki
stąd wątpliwości też były.
Proszę mi powiedzieć, notyfikowaliście tę ustawę, czy nie?
No, no, powiedzcie szczerze, publicznie ludziom, tak o czym żeście notyfikowali tę ustawę. Świat tych ludzi, którzy uchwalają takie przepisy, to świat za okien limuzyn kupionych za pieniądze podatników. Powiedzcie to ludziom w Dolsku, gdzie na 40 osób pracujących 30 pracuje na fermach. I wielu, wielu ludziom w lubuskich wsiach. To jest, proszę Państwa, to jest śmiech na sali, jakie wy prawo tworzycie. I ja wam to jako prawnik, jako adwokat z 37-letnim stażem mówię prosto w twarz. Tworzycie
ale pana koledzy też je tworzą, umówmy się.
Panie mecenasie, ale to taka trochę hipokryzja, bo z jednej strony nie chcecie być w Unii, a jednocześnie się na nią powołujecie.
To jest żadna hipokryzja. Tylko jeżeli mamy systemowe partie, które są partiami prounijnymi i podpisują traktaty, z których wynikają określone obowiązki, ponieważ podstawą prawną do tego jest artykuł 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to należy prawo unijne respektować. Państwo je powinniście respektować, skoro je podpisujecie, a nie my, konfederaci, którzy się z Unią nie zgadzamy. Natomiast mamy prawo jako opozycja państwu wytknąć taki błąd. Przecież ta ustawa...
Ale że to jest pana zdanie. W Sejmie są legislatorzy.
Nie, to nie jest, proszę pana, moje zdanie.
Nie, to jest pana zdanie. Tak jak ja mogę mieć inne zdanie i są legislatorzy w Sejmie, bo przecież wiadomo jest, że ani pani poseł Płonka, ani pan poseł Wątor nie jest alfą i omegą we wszystkich dziedzinach i od tego mamy legislatorów w Sejmie, którzy przygotowują, którzy znają się na legislacji i nie chciałbym być niegrzeczny,
ja
ale powiem,
mówię,
że
przez to, że nie przerwał, ja panu twarz mówię, że się nie znają.
To jest fatalne prawo, proszę pana.
Fatalne prawo i będą tego bardzo, bardzo poważne konsekwencje prawne.
Panie mecenasie, ale to, co wyczyniali podczas nocnych prac komisji posłowie Konfederacji, to jest co najmniej zastanawiające, bo pytali, jak w świetle ustawy powinna wyglądać klatka dla węża, albo jak ma wyglądać karmienie pająka ptasznika, albo mówili też o 30...
Nie wiem, jak zachowywali się posłowie Konfederacji. Każdy odpowiada za siebie. Tylko. Ja jestem liderem wolnościowców tutaj w województwie lubuskim. Odpowiadam za siebie. I mówię państwu tak, że jest to dobijanie gospodarki, jest to uderzenie w branży przetwórstwa mięsnego, handlu międzynarodowego, hodowli drobiu, hodowli bydła, hodowli zwierząt futerkowych, przetwórstwa ryb. I można tutaj wymieniać, ponieważ mówię, ja się tymi problemami ekonomicznymi bardzo poważnie interesuję, czytam na ten temat dużo i stwierdzam z całą odpowiedzialnością, komu się to nie podoba, może mnie do sądu pozwać. Ta legislacja, i to jest kolejny gniot i bubel, i słusznie pan Bosak powiedział, że to jest bubel, gniot prawny, który nie powinien w ogóle przejść przez Sejm. Nie tworzy się tak prawa, proszę państwa.
I teraz wracamy do posła Bogusława Wątora.
Znaczy, no, tutaj ciekawą wypowiedź jakby usłyszałem, no bo ja w życiu, nawet w dziedzinach, na których się znam, nie byłbym tak pewny w wypowiadaniu się co do pewnych tez, szczególnie tez, które są przed nami w układzie obowiązującego prawa. My bardzo często w parlamencie mamy dylemat, czy coś jest konstytucyjne, czy nie jest konstytucyjne, bo przecież Trybunał Konstytucyjny przed uchwaleniem prawa nie wypowie się. Trzeba po prostu zaufać jakiejś części legislatorów, jakimś ekspertom, bo często bywają tak, że te ekspertyzy też są różne. Tak to niestety wygląda i to nie jest nasz jakby problem w Polsce, ale tak wygląda parlamentaryzm na całym świecie. Ale jak ktoś wypowiada się w pewnych kwestiach, no to nie może mówić, że jest czegoś pewny, tylko że jego zdaniem tak czy inaczej wygląda, no bo inaczej to troszeczkę to śmiesznie wygląda, bo ja tak bynajmniej uważam, tym bardziej, że też
znaczy, rozumiem, panie pośle, że ta ustawa była notyfikowana,
zdania,
tak?
Nie?
Była ta ustawa notyfikowana, czy nie?
Rozpoczęto proces notyfikacji.
Znaczy, ale ja nie wchodziłem w szczegóły, bo ja nie pracowałem nad tym projektem ustawy.
Ale pan za nim głosował.
Gdyby projekt ustawy, jeszcze raz chcę podkreślić, zdaniem legislacji sejmowej był niewłaściwy,
no to by była duża, bo można by było na siłę to przeprowadzać, ale by była wtedy w Sejmie bardzo duża zadyma i nie sądzę, żeby to wtedy, załóżmy, chociażby mój klub to przegłosował. Wydaje mi się, że mogła być to sprawa kontrowersyjna w układzie takim, czy pewne rzeczy powinny być, załóżmy, gdzieś tam uzgodnione, czy wyciągnięte jakieś przepisy unijne, które tak czy inaczej stanowią, ale widocznie legislatorzy uznali, że ci, którzy po prostu z tym wychodzą, próbują przeciągnąć temat tej ustawy i nie mają racji i ta ustawa po prostu przeszła. Ale tutaj ja myślę, że dla radiosłuchaczy to jest kuchnia tak nieistotna i tak nieciekawa, że lepiej
ona jest bardzo ciekawa, ona jest bardzo istotna. Czy pan się orientuje, że na przykład na przebranżowienie przedsiębiorcy dostali jedynie rok i nie będzie wypłaty żadnych odszkodowań z tego tytułu? Jest pan w stanie to powiedzieć ludziom publicznie, że takie prawo żeście uchwalili?
Panie mecenasie, przepraszam, ale w ustawie są rekompensaty przewidziane.
Ja panu powiem, że oczywiście, jeżeli popatrzymy na szczegóły tej ustawy, to
ja to przeczytałem, a państwo widocznie nie.
To są rekompensaty.
Zrobiłbym inne. I tutaj ma pan rację, że w państwie demokratycznym systemowe rozwiązania, tak jak tutaj było przytaczane, że w niektórych państwach to trwa nawet 10 lat, żeby dojść do pewnych rzeczy, są rzeczami istotnymi. I tutaj jest racja, kwestia odszkodowań tak samo. I takie poprawki były składane między innymi przez mój klub, no ale one po prostu nie przeszły i nie zostały do ustawy wprowadzone.
Czy zgadza się pan ze mną, że krytyka tej ustawy jest,
panie redaktorze, może kwestii formalnej, bo to widzę, że jest tylko dialog między panem z Konfederacją i posłem Wątorem.
To są rzeczy najważniejsze, najistotniejsze.
Myśmy z panem z PSL-u zabrali głos.
Czy pan Kaczyński stworzy rząd?
Na czym ta audycja ma polegać?
Bo to interesuje Polaków, to interesuje ludzi, których
po jednym zdaniu jeszcze, po jednym zdaniu każdy z państwa
będzie miał stanowisko w rządzie, czy nie.
Po jednym zdaniu i kończymy ten temat. Poseł Elżbieta Płonka.
Ta ustawa zawiera przede wszystkim głębokie odniesienie do humanitaryzmu człowieka. To jest jakby podstawa tego rozumowania, dlaczego walczymy o stosunek człowieka do zwierzęcia, ale też my oczekujemy również, że my tą ustawą zmienimy sposób myślenia człowieka XXI wieku, nie tylko do zwierząt, ale również samych do siebie. Stąd czekamy też na Trybunał Konstytucyjny 22 października. Myślę, że jest to newralgiczny moment dla rządu Prawa Zjednoczonej Prawicy i mam taką nadzieję, że jeżeli nie jest to jeszcze rząd mniejszościowy, jak tu panowie mówiliście, że formalnie nie, tylko z politycznego punktu widzenia na tym etapie, no to jeżeli tak jest, to głęboko odpowiedzialny za Polskę politycy Zjednoczonej Prawicy się porozumieją i taka jest nadzieja.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska, proszę.
Proszę państwa, proces legislacyjny został dopiero rozpoczęty. Mamy przed sobą teraz jeszcze stanowisko Senatu w tej sprawie i daj Boże, Senat do tej pory pokazywał bardzo poważną swoją rolę w różnych właśnie tych sytuacjach szczególnie drażliwych. Myślę, że teraz też na wysokości zadania stanie. Może właśnie patrząc na tą ustawę wyprostuje ją poprawkami w tym kierunku poprawienia jej efektów gospodarczych, o których tutaj ten kolega Andrykiewicz z PSL-u mówił. I pan z Konfederacji też to podkreślał, bo może warto byłoby nad tym się pochylić i uratować te rzesze producentów, które w tym momencie mogą być zagrożone.
Ale myśmy takie poprawki składali, ale większość tutaj rządząca to przegłosowała w drugą stronę.
I kolejny komentarz Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Andrykiewicz.
Ja tylko chciałbym jeszcze raz państwu uzmysłowić, że ta ustawa likwiduje wszystkie zwierzęta, szynszyle, tchórzofretki, nutrie, które są często chowane w malutkich gospodarstwach. Wszystko, norki przede wszystkim, bo to jest duża skala. I mam apel do pana prezydenta, żeby ją zawetował, a jednocześnie pracujmy wszyscy nad poprawą losu tych zwierząt, a jednocześnie patrzmy, żeby gospodarka polska z tego korzystała.
I krótkie podsumowanie teraz poseł Bogusław Wątor.
Halo? Znaczy, tak. Ja, no, prawo nigdy nie jest idealne, dlatego cały czas nad nim się pracuje. Ja to wyraziłem już, że zgadzam się, że co do szczegółów pewnych zapisów mogłoby być lepsze, ale w idei, to co powiedziałem na samym początku, zwierzę to nie przedmiot i należy je słusznie traktować. A co do koalicji, to tylko jeszcze dodam, że dzisiaj z tego co wiem odbywa się zarząd Prawa i Sprawiedliwości i tam będą jednoznaczne rozstrzygnięcia. I jeszcze jedną rzecz, którą dodam, którą zapomniałem powiedzieć, że posłowie PiS-u są już zawieszeni, ci, którzy niewłaściwie głosowali.
Teraz Krzysztof Łobodowski, Konfederacja. I króciutko.
Ja powiem tylko jedno. Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Człowiek, jego trud, jego praca. Ja utożsamiam się z tym, co powiedział pan z PSL-u. Oczywiście nie wolno się znęcać nad zwierzętami. Powinny one funkcjonować we właściwych warunkach. Powinny być dobrze odżywiane. I również służąc na potrzeby człowieka humanitarnie zabijane. I to jest zdroworozsądkowe podejście, podejście życiowe. Nie ma to nic wspólnego z postępem, ponieważ to jest temat szeroki jak rzeka. Jeżeli zaczniemy korzystać ze sztucznych futer, one się będą utylizowały 500 lat. I to nie jest dobra droga. Dlatego wszystko należy czynić mądrze, z umiarem, rozsądnie i powoli się zastanawiać nad konsekwencjami. Jakie to wywoła dla ludzi, przede wszystkim i dla planety konsekwencje, a nie iść na skróty politycznie, działać na, grać na niskich uczuciach ludzi, że zwierzęta są najważniejsze, że to pod takimi hasłami, to jest, że to po prostu jest trudne do zniesienia dla człowieka, który stąpa mocno po ziemi i który racjonalnie ocenia to, co dzieje się w polskiej rzeczywistości.
I temat kończy Krzysztof Grzesiowski, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
W mojej ocenie miarą człowieczeństwa jest właśnie stosunek do zwierząt. I to najwyższa pora była, aby ta ustawa została uchwalona. I w tak dużym narodzie, 40 prawie milionowym, interesy bardzo małej grupy hodowców nie powinny usprawiedliwiać cierpienia zwierząt. Dziękuję.
I dziękuję. Pozostało nam niespełna 8 minut programu Lubelskiego Forum, więc to pytanie, które zadam teraz, będzie bardzo krótkie i proszę po minutowej odpowiedzi, bo tylko tyle mamy czasu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 1002 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. I teraz pytanie jest krótkie, syntetyczne. Czy w Państwa ocenie sprawdza się czarny scenariusz mówiący o wzroście zakażeń właśnie we wrześniu, w październiku, jesienią? Proszę bardzo, pani Elżbieta.
No niestety nie tylko polskie w tej chwili, czy dzisiejsze doniesienia, ale i europejskie, i światowe są niepokojące. Rzeczywiście ten scenariusz jest niebezpieczny, jest wymagający od służby zdrowia naprawdę ogromnego wysiłku, ale przede wszystkim zaufania do wymogów sanitarnych ze strony społeczeństwa. I chyba to jest też test powakacyjny, że za bardzo rozluźniliśmy zakazy, które obowiązują w pandemii. Stąd też jest pewne ryzyko, że będziemy mieć powroty do ostrych restrykcji, jeśli tak dalej pójdzie sanitarny.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
No niestety to epatowanie prawem do wolności, to rozluźnienie zasad przeciwko pandemii spowodowało to, co mamy. Czyli nie daj Boże musimy wrócić do ściślejszych zasad jednak przestrzegania higieny i w ten sposób tłumienia tej epidemii. I to jest chyba jedyny sposób na to, aby to przezwyciężyć. Tak jak to w dawnych czasach, gdy zapanowała ospa czy inne porażające zarazy w Europie, po prostu izolowano te środowiska i trzymano się takich sztywnych bardzo zasad, aby nie rozprzestrzeniać epidemii.
Poseł Bogusław Wontor, SLD.
Zgadzają się z panem redaktorem i z moimi przedmówcami. Myślę, że wszyscy też zaapelujemy do wszystkich Lubuszan, żeby jednak trzymać się pewnym zasadom i restrykcjom, bo ta choroba jest bardzo groźna. I to nie w samym swoim przejściu, ale też i później w konsekwencjach, które będą za parę miesięcy czy za parę lat. Dzisiaj już o tym naukowcy i lekarze mówią i alarmują, że to będzie duży problem dla tych, którzy byli chorzy na COVID.
Jan Andrykiewicz, PSL.
Dzięki Bogu nie rośnie tak jak ilość przypadków śmiertelność w tej chorobie, tak jakby ona łamała zęby trochę. To jest też sukces polskich lekarzy, którzy robią wszystko, ażeby właściwie leczyć ludzi chorych, i to jest pewien sukces w stosunku do innych państw. To ta skala jeszcze nie jest aż tak tragiczna, ona trochę zależy od ilości zbadanych przypadków, natomiast zróbmy wszystko, ażebyśmy nie dotknęli gospodarki, tak jak w marcu i kwietniu, żeby gospodarka normalnie funkcjonowała.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
Wypada mi się znowu zgodzić z przedstawicielem PSL-u. Znowu trzeba podchodzić do tego racjonalnie. W mojej ocenie to jest skala tego zagrożenia jest, jakby to powiedzieć, sztucznie pompowana. W liczbach to wygląda tak. 78 330 osób zachorowało w Polsce. Zmarło 2282, a wyzdrowiało 63 861 osób. Z tych liczb można wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że jest to coś podobnego do grypy. Oczywiście ja nie nawołuję do lekceważenia tego, ale nie wolno stosować lockdownu i zamykać gospodarki, bo to wywoła znacznie gorsze skutki i tego rodzaju polityka jest całkowicie błędna. Mamy przykłady, gdzie ona, jakby to powiedzieć, się kompletnie nie sprawdziła. Natomiast te kraje, które nie zastosowały lockdownu, doskonale sobie z tym poradziły, tutaj głównie Norwegia czy Szwecja. Dlatego moje zdanie jest
mają kilka razy mniej mieszkańców niż Polska.
To przykre, że osoba publiczna tak się wypowiada.
Totalne głupoty, dokładnie.
Pana, może panu jest przykro, mi nie jest z tego powodu przykro, ponieważ ja przytaczam liczby i podchodzę do tego...
No to niech pan porówna, 30 milionów porażonych.
Nie ma to dyskutować.
Szanowni Państwo, nie wszyscy naraz, bo jest to nieczytelne dla słuchaczy.
Towarzyszy temu zjawisku. No nie aprobuję głupoty, proszę pana.
Jeszcze jeden głos dyskusji. Krzysztof Grzesiewski, przedstawiciel wojewody, proszę.
W różnym okresie epidemii mieliśmy do czynienia z różnymi liczbami zakażeń. To bez dwóch zdań. Epidemia trwa i jak długo będzie trwała, jeszcze nie wiemy. Dlatego rząd robi wszystko, aby jej skutki były jak najłagodniejsze. I to pod względem zdrowotnym dla obywateli, jak i gospodarczym.
I to tyle dzisiaj, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. Pięknie Państwu dziękuję za udział w programie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Zdrowia i odpoczynku życzę.
Krzysztof Grzesiowski, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dziękuję Państwu.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Serdecznie dziękuję Państwu.
Poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. Udanego weekendu wszystkim.
No i Konfederację reprezentował Krzysztof Łopatowski.
Pięknie dziękuję. Kłaniam się Panu i Państwu.
Bogdan Sadowski, również dziękuję. To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód.